Był taki trudny czas w dziejach Izraela, kiedy oni wrócili do Jerozolimy z wygnania po długim czasie nieobecności i zobaczyli, że całe miasto jest w ruinie, ale też życie ich duchowe nie stało na najwyższym poziomie. I w tym czasie wziął Ezdrasz zwoje świętych hebrajskich pism i stanął tam w Jerozolimie na podwyższeniu i zaczął to Boże Słowo odczytywać temu ludowi i objaśniać go. Nie wszyscy Żydzi byli w stanie zrozumieć to, co było napisane. Potrzebowali objaśnienia. I kiedy ten zaczął czytać to słowo i kiedy zaczął je objaśniać, wtedy lud był przejęty bojaźnią Bożą i zaczęli płakać i pokutować, bo nagle zrozumieli, w jakim miejscu są, jeżeli chodzi o ich życie duchowe. I bracia i siostry, modliłem się jak zwykle o słowo, żeby mi Pan dał słowo, które powinienem wygłosić do zboru w Żywcu. I Bóg mówi mi, przeczytasz 8 rozdział Ewangelii Marka. I bracia i siostry, dzisiaj chcę to zrobić. Może to kazanie będzie całkiem inne niż zwykle bywają kazania w tym zborze. Chciałbym przeczytać z tego najnowszego tłumaczenia. Także będziemy czytać w takim najbardziej zrozumiałym, dostępnym przekładzie to słowo. Chciałbym, żebyście go mieli przed swoimi oczyma. I tak trochę chciałbym wziąć dzisiaj z Ezdrasza, kiedy będę czytał to słowo i kiedy coś nie, coś tam postaram się objaśnić z niego. Ale wierzę, że dzisiaj Duch Święty będzie objaśniał wam to słowo i będzie dotykał się waszych serc tutaj dzisiaj na tym zgromadzeniu. Czytam Ewangelię Marka. Ewangelia Marka to jest Ewangelia, która została najwcześniej napisana ze wszystkich Ewangelii. Ona jest najkrótsza, najbardziej zwięzła i pamiętam z Pisma Świętego, że kiedy jeszcze w ogóle nie interesowałem się, kiedy nie byłem nowonarodzony, w ogóle cokolwiek, co przeczytałem, to była właśnie ta Ewangelia Marka. Tak dzisiaj właśnie sobie to teraz uzmysławiam, że od tego kiedyś zacząłem czytać Biblię. Pierwsze, jak miałem Biblię, myślę, coś przeczytam sobie i wybrałem Ewangelię Marka. Z całej Biblii przeczytałem ją wtedy. Dzisiaj będę czytał, bracia i siostry, słowo od pierwszego wiersza 8 rozdziału Ewangelii Marka. W tych dniach znowu tłum był wielki i nie mieli co jeść. Przywołał uczniów i powiedział do nich: bardzo mi żal tych ludzi, bo już 3 dni przebywają ze mną, a nie mają co jeść. Tutaj jest użyty taki zwrot, który tylko 2 razy występuje w wypowiedziach Pana Jezusa. Tutaj zdaje się w 5 rozdziale Ewangelii Marka, on jest pierwszy raz użyty, a tu jest w tym wersecie użyty po raz drugi. Pan Jezus mówi: bardzo mi żal tych ludzi. Bracia i siostry, tak patrzę właśnie na to, jak Jezus widzi z nieba Kościół. I czasem myślę, że mu bardzo żal jest ludzi, że utrudzą się, poświęcają się. I myślę, że on to ma w swojej pamięci i to nie jest przed obliczem Boga bez znaczenia. I tam wtedy, w tych czasach też nie było to bez znaczenia. Gdyby mi głodnych rozpuścił do domów, opadną z sił po drodze, bo niektórzy przybyli z daleka, a jego uczniowie odpowiedzieli, skąd tu na pustkowiu wziąć tyle chleba, żeby ich wszystkich nakarmić. Jezus nie był w jakiejś auli ze swoimi słuchaczami, tak jak my przyjeżdżamy gdzieś na konferencję i mamy przygotowane miejsce, gdzie możemy wygodnie sobie usiąść. Możemy również zaglądnąć do stołówki, gdzie są przygotowane posiłki dla nas. Mamy całe zaopatrzenie, bo gdyby było inaczej, to byśmy powiedzieli, co to za konferencja, to jest coś nieudanego, tutaj zabrakło jedzenia, zabrakło wygodnych miejsc, jakże to niektórzy musieli siedzieć na podłodze. Ja pamiętam taki zjazd kiedyś przed laty, nie wiem, czy pamiętacie, kiedy byliśmy w Katowicach i kiedy przyjechał ten brat z Korei, który opowiadał fantastyczne świadectwo swojego życia. To ta książka Człowiek z nieba, dobrze mówię? Dobrze pamiętam? On był autorem tej książki, brat Yun z Korei. I pierwszy raz się zdarzyło na tych naszych konferencjach, na tym naszym kongresie zielonoświątkowym, że zabrakło miejsc. I pamiętam, wielu ludzi po prostu siedziało na podłodze, bo nie było miejsca. Było tak ogromne zainteresowanie spotkaniem z człowiekiem z nieba. To niesamowicie ludzi przyciągło. Mimo że on, poza tym świadectwem, które wszyscy znali, nic nowego nie powiedział tam, wtedy na tym kongresie. Ale ludzie przyszli, bo byli głodni Słowa Bożego, chcieli zobaczyć człowieka z nieba. I oto ci tam na pustkowiu w Izraelu spotkali się z człowiekiem z nieba, z Jezusem Chrystusem, z Synem Bożym, który przez 3 dni miał z nimi konferencję. I najwyraźniej ta konferencja się przedłużyła i ludzie nie mieli co jeść. Wyniknął problem z aprowizacją. I to jest coś fantastycznego, jak Jezus rozwiązał ten problem. Tłumy ludzi, tysiące ludzi na pustkowiu siedzą gdzieś ze swoimi koszykami, które są już puste, bo nie ma nic jedzenia za bardzo w nich. Gdzieś rozścielone jakaś derka, na której siedzą i słuchają tego niezwykłego mówcy, który ma słowo z nieba. Ale nie tylko to. Jezus zapytał uczniów, ile macie bochenków? 7 odparli. Wtedy polecił zebranym rozłożyć się na ziemi, po czym wziął te 7 chlebów, podziękował Bogu, łamał i rozdawał swoim uczniom, a ci z kolei kładli chleb przed ludźmi i rozdzielali go wśród zgromadzonych. Mieli ponadto 2 rybek, je też pobłogosławił i polecił rozdać. Spożyli więc posiłek i nasycili się pozostawionymi kawałkami, napełnili 7 koszy. Tych, którzy jedli, było około 4000. Jezus odprawił ich, a następnie wsiadł do łodzi. Coś jest z tymi koszami, bo tam raz jest mowa o większej ilości tych koszy, a drugi raz jest mowa o mniejszej ilości koszy, zebranych tych pozostałości po uczcie, którą przygotował Jezus dla tych ludzi tam na tym pustkowiu. I tu jest taki drobny niuans, który w naszym tłumaczeniu on nie jest ujęty. To można wychwycić w oryginale greckim. A raz jest użyte słowo, które oznacza koszyk, taki jak bierzecie ze sobą na piknik koszyk i tam coś sobie z jedzenia włożycie. A drugi raz jest mowa o koszach, takich podróżnych koszach, które zakładano na szelkach, na plecach i niesiono taki ogromny kosz. My tego nie mamy oddane w naszych tekstach, kiedy jest mowa o tym rozmnożeniu tego chleba, dlatego nas czasami dziwią, że tutaj od większej ilości mniej zebrano, a od mniejszej ilości więcej tych koszów zebrano, ale to wynika z tego właśnie niedoskonałości tego tłumaczenia. W każdym bądź razie ogromne ilości zostały jeszcze po konsumpcji do zjedzenia. I chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że Jezus, kiedy nakarmił tych ludzi, nie przedłużał tej konferencji. Wszyscy udali się do swoich domów. Czytamy, że następnie wsiadł do łodzi i wraz ze swoimi uczniami przybył w okolice Dalmanuty. Jezus zebrał po prostu swoich uczniów, wsiadł do łodzi nad Jeziorem Galilejskim i popłynął dalej. Ci ludzie zostali nakarmieni Słowem Bożym, nakarmieni chlebem, rybami i mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów. Pan zatroszczył się o nich. Tutaj mamy tylko, zdaje się, raz wymienioną tą miejscowość, do której on się udał. Nikt dzisiaj nie potrafi powiedzieć, gdzie to miejsce dokładnie się znajduje. Ale Pan Jezus wybrał się do takiej miejscowości ze swoimi uczniami. Dla Niego nie ma znaczenia, czy miejscowość bardziej, czy mniej znana. Ważne, że tam są ludzie, którzy potrzebują Słowa Bożego. I popatrzcie, co się dzieje dalej. I on wsiadł do tej łodzi, popłynął i przyszli do niego faryzeusze i wdali się z nim w spór. Chcieli przy tym podważyć jego autorytet, dlatego domagali się od niego znaku z nieba. On nas natomiast westchnął głęboko i powiedział: dlaczego ci ludzie żądają znaku? Zapewniam was, że to pokolenie go nie otrzyma. Po tych słowach zostawił ich znowu, wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. Zobaczcie, tu nakarmił, wsiadł do łodzi, popłynął po to tylko, żeby spotkać się z ludźmi, którzy mieli odmienne zdanie od niego, a w zasadzie byli jego przeciwnikami, którzy podważali jego misję jako Mesjasza, jako Chrystusa, jako Syna Bożego. Ale Pan Jezus ich nie zostawił bez odpowiedzi. Poszedł, porozmawiał z nimi i wsiadł do łodzi i popłynął dalej. Zobaczcie, cały czas Jezus w tej Ewangelii jest w podróży. I czytamy: uczniowie natomiast zapomnieli wziąć chleba. Mieli z sobą w łodzi tylko jeden bochenek. On tymczasem zaczął ich przestrzegać: uważajcie, strzeżcie się za kwasu faryzeuszów i za kwasu Heroda. Te słowa przypominały im o chlebie. Żałowali, że go nie mają. Jezus to zauważył i powiedział: dlaczego rozprawiacie, że nie macie chleba? Jeszcze do was nie dociera i nie rozumiecie? Czy wasze serca są z kamienia? Macie oczy i nie widzicie, macie uszy i nie słyszycie i nie pamiętacie? gdy rozdzieliłem ten 5 chlebów dla 5000, ile koszy napełniliście pozostawionymi kawałkami? 12. Tu chodzi o te koszyki malutkie. A gdy te 7 chlebów dla 4000, ile koszów pełnych kawałków zebraliście? Odpowiedzieli 7. Tu chodzi o te duże kosze. Zapytał więc Jezus, nie rozumiecie? Bracia i siostry, to jest zaskakująca historia. Kiedy tak patrzę często na tych uczni Jezusa, kiedy czytam Ewangelię, to oni mi tak wyglądają na średnio rozgarniętych. Wiele rzeczy jakby stale umyka ich uwadze. Byli świadkami jednego z wielkich cudów, kiedy Jezus rozmnożył chleb, rozmnożył te ryby dla tysięcy ludzi i zobaczcie, że oni jakoś tego specjalnie nie zauważyli. Ja tak patrzę na nas. Kiedy my czytamy Ewangelię, kiedy my studiujemy Słowo Boże, ile rzeczy my nie dostrzegamy, ile rzeczy nam umyka. I Pan Jezus pyta, to jest cytat ze Starego Testamentu, macie oczy i nie widzicie, macie uszy i nie słyszycie. Bracia i siostry, można latami przychodzić do zboru, do kościoła i nic nie widzieć. I nic nie robić, jeśli chodzi o swoje postępy w wierze. Po prostu być. I nic więcej. I myśleć, jak to będzie dalej, bo mam tylko jeden chleb, Boże kochany, jak ja przetrwam do jutra. I nie widzieć tych 5000 ludzi nakarmionych przez Jezusa. Ja myślę, że jest nad czym rozważać, nad czym się pochylić w Ewangelii Marka, kiedy czytamy 8 rozdział. I co dalej? Tak przybyli do Betsajdy. To jest miejscowość w pobliżu jeziora Genezaret. Wówczas przyprowadzili mu niewidomego, prosili, aby go dotknął. On zaś wziął go za rękę, wyprowadził poza wieś, plunął w jego oczy, położył na niego ręce i zapytał, czy widzisz coś? Ten zaś, ponieważ już odzyskał wzrok, powiedział, dostrzegam ludzi. Widzę, jak chodzą, przypominają mi drzewa. Wtedy Jezus znowu nałożył ręce na jego oczy, a on przejrzał i wrócił do zdrowia. Zaczął widzieć wszystko bardzo wyraźnie. Jezus odesłał go do domu, mówiąc, tylko nie wchodź do wsi. Wiecie, ten cud z tym niewidomym jest tylko opisany w Ewangelii Marka. W pozostałych synoptycznych Ewangeliach go nie ma. Tylko tutaj taki dziwny cud, byśmy powiedzieli, że jest opisany, bo on jest dość dziwny, bo my Jezusa traktujemy w ten sposób, że on przychodzi i staje się cud. Nie trzeba nic więcej. Nawet gdzieś ktoś przyszedł go prosić, przyjdź uzdrów mojego sługę, to on wcale nie poszedł, tylko mówi, idź już, sługa twój jest uzdrowiony. Nie musiał nawet iść. O tak, uzdrowił. Ale tutaj nas zaskakuje. Najpierw tym sposobem uzdrowienia. Podoba wam się, gdybyśmy tu tak w zborze stosowali takie sposoby, jakby starszy zboru Darek usługiwał wam i napluł w twarz. Co byście powiedzieli w takim momencie? Prawda? To zaskakujące jest, to jest bardzo dziwne. Powiem wam, że Bóg czyni bardzo dziwne czasem rzeczy. Byśmy powiedzieli, wbrew zwyczajom, nawet mógł ktoś powiedzieć wbrew logice, ale coś niezwykłego. I zobaczcie, ta metoda wcale nie była taka skuteczna, bo okazuje się, że ten człowiek widzi, zaczął widzieć, ale nie widział wyraźnie. I Pan Jezus jeszcze raz, to nas zaskakuje, że On jeszcze raz, Jezus, jeszcze raz musiał położyć ręce na Jego oczach. Musiał pomodlić się jeszcze raz o Niego. I wtedy ten przejrzał, mówi, widzę wszystko we właściwych wymiarach. Bo na początku widział wszystko bardzo duże, za duże. Niesamowity cud. Ale co on nas uczy? Bracia i siostry, my się też modlimy o uzdrowienie. I niejednokrotnie mamy symptomy tego uzdrowienia. Ale dalej już jakoś nie mamy, nie wiem, czy sił, czy wiary, czy odpowiedzialności, żeby dalej się modlić, aby Bóg zupełnie uzdrowił, aby Bóg zupełnie rozwiązał tą sprawę, tą sytuację. Po prostu coś się zmieniło, coś się poprawiło. A, to fajnie, ale już dalej nic nie robię więcej. Ta historia uczy nas, że trzeba pewnego rodzaju wysiłku niejednokrotnie, żeby coś osiągnąć w tych niezwykłych Bożych sprawach w naszym życiu. Sam Jezus modlił się dwa razy o niewidomego człowieka. I znowu czytamy, wyszedł Jezus wraz ze swoimi uczniami do wiosek w pobliżu Cezarei Filipowej. To było na północy Izraela. Cezarea Filipowa, taka miejscowość gdzieś już trochę oddalona od tych rodzinnych stron Jezusa na północy Izraela. Po drodze zaczął pytać swoich uczniów, za kogo mnie ludzie uważają? Według jednych odpowiedzieli, jesteś Janem Chrzcicielem, według innych Eliaszem, a jeszcze inni uważają cię za jednego z proroków. I zapytał ich, a według was, kim jestem? Wtedy Piotr wyznał, ty jesteś Chrystusem. On zaś stanowczo zabronił im komukolwiek o tym mówić. W tym tekście jest zawarte jedno z najważniejszych pytań, na jakie my w naszym tutaj ziemskim życiu potrzebujemy znaleźć odpowiedź. Kim jest Jezus dla ciebie? Kim jest Jezus dla ciebie? Za kogo go uważasz? W tamtych czasach, kiedy ludzie mogli go zobaczyć na własne oczy, kiedy on chodził wokół nich, mogli nawet niektórzy dotknąć się jego szaty i być uzdrowieni. Ludzie mieli różne poglądy. Tak jak i dzisiaj mają różne poglądy na temat Jezusa. W tamtych czasach powiadali, że to Jan Chrzciciel. Kilka rozdziałów wcześniej możemy przeczytać o tym, że Jan Chrzciciel został ścięty i jego głowa na misie została przyniesiona przed Heroda. A stało się to z powodu Herodiady, która poprosiła o to, żeby Jan Chrzciciel już przestał mówić, bo on mówił takie rzeczy, które drażniły tych ludzi, bo oni prowadzili niemoralne życie, a ten sługa Boży mówił do nich o grzechu i za to został zabity. I wielu widziało w Jezusie kogoś, kto jest właśnie taki jak Jan. Mówili, to jest Jan Chrzciciel. Notabene Jan Chrzciciel to był kuzyn Pana Jezusa. W zasadzie on był między nimi było pół roku różnicy. A więc byli w tym samym wieku. I zobaczcie, obaj zginęli. Jako młodzi ludzie, 30-paroletni ludzie. Za wiarę, za słowo prawdy. Za to, że mieli odwagę powiedzieć ludziom, że musicie się z grzechów swoich opamiętać. I oto niektórzy widzieli w Jezusie Jana Chrzciciela, a inni widzieli w nim największego starotestamentowego proroka Eliasza. Powiedzieli, nie, nie, to nie Jan, to Eliasz, bo nikt takich cudów nie czynił. Jan Chrzciciel nie słyszeliśmy, żeby czynił cuda, ale Eliasz dokonywał wielkich rzeczy. Dlatego powiadali, to jest Eliasz. I w końcu Jezus zapytał tych, którzy chodzili na co dzień z nim, którzy go znali, widzieli, jak on żyje, co on robi. I zapytał ich, za kogo wy mnie uważacie? Tak samo jak ja dzisiaj was pytam, za kogo uważacie Jezusa? Kim jest dla was Jezus Chrystus? Od lat chodzicie do zboru, od lat czytacie Biblię, od lat znacie Jego biografię. Kim jest Jezus? I wtedy, jak zwykle, Piotr wyskoczył pierwszy do odpowiedzi. Ja wiem! Ty jesteś Chrystus, Mesjasz, czyli pomazaniec. To Ty jesteś. A Jezus mu zabronił o tym mówić. I tak wspaniałe wyznanie. I tak nagle to wszystko się kończy. W tym momencie, jeżeli chodzi o to wyznanie. Ale Pan Jezus nie zostawia ich samych, jeśli chodzi o życie swoje, co ma się wydarzyć w jego dalszym życiu. I opowiada im o tej najważniejszej chwili. Oni już wiedzą, że to jest Mesjasz. On już ich nie musi przekonywać. Ale jest coś, w co im będzie bardzo trudno uwierzyć. Pomimo takiego wspaniałego wyznania Piotra. I dalszy tekst o tym mówi. I zaczął ich uczyć, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez starszych arcykapłanów oraz przez znawców prawa, że musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Mówił o tym śmiało, a Piotr odprowadził go na stronę i zaczął upominać. On zaś odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i tak zganił Piotra. Odejdź ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Powiedział to, co najważniejsze. Piotr miał świadomość, że chodzi z Mesjaszem, ale bracia i siostry nie rozumiał, po co chodzi. I nie rozumiał do końca misji Jezusa. On myślał tak bardzo cieleśnie jak my. Powiem wam, za miesiąc czasu wiele ludzi będzie miało takie myślenie, kiedy będą stawiać po mieście choinki u siebie w domach, szopki, w których będą umieszczać postać Marii, Józefa, niemowlęcia, tych wszystkich zwierzątek, które tam wokół. I tak sprowadzą Jezusa do roli takiego bezradnego dziecka, które w zasadzie jest uzależnione od ludzi. No bo co takie niemowlę może? My, Jezusiku kochany, my Ci pomożemy, my Ci coś tam przyniesiemy do tej stajenki, żebyś nie zgłodniał, żeby Ci za zimno tam nie było, My raz do roku jesteśmy w stanie się trochę zatroszczyć o Ciebie. Bo tak dalej pójść w nasze życie, to za bardzo nie mamy czasu. Bo mamy tyle różnych zajęć. Ale dzisiaj to trochę się zainteresujemy Tobą. I chcielibyśmy, żebyś był z nami. Bo jak jesteś jak takie dziecko, niemowlę, to fajnie jest. Wszyscy lubią dzieci. No fajnie z takim dzieckiem pobyć. Gorzej już z dorosłym, który potrafi wytknąć błędy, który pokaże Ci prawdę o Twoim życiu. Oj, to gorzej, to trudniej. I właśnie Piotr mówi do Jezusa, bierze Go za rękę, mówi, chodź na bok, coś Ci muszę powiedzieć. Niemożliwe, żebyś tak skończył. Tak fajnie nam jest chodzić z Tobą. Tyle wiosek żeśmy odwiedzili, tylu ludziom żeśmy pomogli. Tak fajnie mówisz. Tyle ciekawych rzeczy, żem się przez te 3 lata dowiedział od Ciebie. Nie przyjdzie to na Ciebie, niemożliwe. I widzimy tutaj takiego Jezusa, którego nie bardzo chcemy widzieć. On się nie użalił nad Piotrem, tak jak nad tymi tysiącami ludzi tam, kiedy zebrali się na pustkowiu, aby go słuchać. Ale był bardzo zdecydowany i radykalny. I mówi do Piotra, na pewno byśmy tego nie chcieli usłyszeć. Idź precz ode mnie, szatanie! A przecież to jest ten Piotr, który przed chwilą złożył tak fantastyczne, tak genialne wyznanie. On się nie rozminął z prawdą, on wiedział, co mówi. Ty jesteś Chrystus, jesteś ten pomazaniec, na którego od wielu, wielu pokoleń czekamy w Izraelu. To Ty jesteś Jeszua z Nazaretu. I teraz słyszy, idź precz ode mnie, szatanie. O, niedobrze. Bracia i siostry, czy my coś takiego chcemy usłyszeć od Jezusa? Na pewno nie. Dlatego to są teksty, nad którymi potrzebujemy się pochylić, pomyśleć, bo to są ważne sprawy dla naszego życia. Żebyśmy się gdzieś nie rozminęli z prawdą, żebyśmy się gdzieś nie rozminęli z Jezusem, żebyśmy się gdzieś nie rozminęli z Duchem Świętym, z Kościołem. I tak dalej ta historia dzieje się. Potem przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i zwrócił się do nich. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na mnie i dobrą nowinę, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który pozyskał cały świat, jeśli utracił własną duszę? Bo co człowiek może dać w zamian za swoją duszę? Kto wstydzi się mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swego Ojca wraz ze świętymi aniołami. Tutaj jakby sięgamy sedna misji Jezusa. Tu są pytania o nasze życie wieczne. Niedawno tu do was mówiłem o tym duchu, duszy i ciele, o człowieku, że ma tego wewnętrznego, duchowego człowieka, którego nie widzimy, że człowiek jest duszą i kiedy ciało wróci do ziemi, to człowiek dalej będzie żył w innej postaci. Jezus pyta o duszę. Co możesz dać w zamian za duszę? Jaką korzyść możesz odnieść? Będąc beze mnie, utracisz to, co najważniejsze w swoim życiu duchowym. Kiedy rozminiesz się z prawdą Ewangelii. Kiedy wstydzisz się mnie przed ludźmi, ja zawstydzę się z powodu ciebie, kiedy przyjdziesz przed sąd Chrystusowy. Słyszałem niedawno tą historię, którą na pewno byliście wstrząśnięci w Nigerii. Ta islamistyczna grupa Boko Haram uprowadziła kiedyś uczennice ze szkoły. Ja już nie pamiętam, ile tych dziewcząt było, ale było ich dość dużo. To była chyba cała jedna klasa tych dziewcząt, które chodziły do szkoły. I oni, ci islamiści, przyjechali jakąś ciężarówką i nie powiedzieli, że uprowadzają je, ale coś chcą im pokazać. Po prostu zachęcili ich, byli na tyle przekonywujący, że one poszły za nimi i zaprosili ich do tej ciężarówki. I wiecie, w tej ciężarówce zabrakło miejsc, tyle było tych dziewcząt, że dla trzech zabrakło miejsca. Wtedy ci islamiści nie wiedzieli, co zrobić z tymi dziewczętami, więc jedna z nich była muzułmanką, a dwie były chrześcijanki. I wtedy jeden z nich mówi: na ziemię! I przyłożył lufę karabinu jednej z tych dziewcząt do głowy i pyta się: kim jesteś? Muzułmanką czy chrześcijanką? No mówi: muzułmanką. To uciekaj. I puścił ją. I ona uciekła, ta dziewczyna. Drugiej przyłożył znowu lufę do głowy i to samo pytanie. I ona, pomimo że była chrześcijanką, powiedziała: jestem muzułmanką. Chciała ocalić swoje życie. I on mówi: uciekaj. I na koniec została ta trzecia dziewczyna, która była chrześcijanką. I znowu ta sama sytuacja i to samo pytanie. I ona mówi: nie mogę się wyprzeć Jezusa. I jestem chrześcijanką. Oni byli zaskoczeni, ale byli tacy jacyś trudni do ogarnięcia, że w końcu mówią jej: ty też uciekaj. I ona uciekła. Dzisiaj można różnie na te sprawy patrzeć. Ta się zaparła, chrześcijanka Jezusa. Ta druga była gotowa życie za Niego oddać. A ja to zostawiam sądowi Bożemu. Piotr, ten, o którym dzisiaj mówimy z Ewangelii Marka, ten, który złożył tak fantastyczne wyznanie, któregoś dnia tam na dziedzińcu arcykapłańskim, tam gdzie mieszkał arcykapłan, chłodną kwietniową noc został zapytany przez zwykłą służącą: czy ty jesteś uczniem Jezusa? Czy ty jesteś z tych tam nad jeziorach Genezaret z Galilei? Tak śmiesznie mówisz. On mówi: skąd? To nie ja. Dwa razy zapiał kur, a Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. Przebaczył mu Jezus czy nie? Przebaczył. Bracie i siostro, to jest życie człowieka. Nie wiemy, z czym się spotkamy w naszym życiu. Co się wydarzy jeszcze? Przed jakim wyzwaniem staniemy? Ale dzisiaj Jezus stawia nam pytanie: co zrobisz ze swoją duszą? Co będzie z twoją duszą? Dlatego dzisiaj zachęcam cię: uporządkuj swoje życie. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, jestem tutaj z przodu. Chętnie z bratem Darkiem położymy ręce na twoje ramiona, na twoją głowę i będziemy się modlić razem z tobą. Jeśli potrzebujesz Jezusa w swoim życiu, przyjdź, nie zwlekaj. Bo co da człowiek w zamian za duszę swoją?